Jakiś czas temu dzieliłem się w środę z listu Pawła do Efezjan i poruszaliśmy temat zbroi Bożej. Mówiliśmy o odwiecznym konflikcie, jaki trwa na tym świecie. To jest konflikt duchowy. I chciałbym, abyśmy dzisiaj wrócili do listu do Efezjan, tym razem do pierwszego rozdziału. I abyśmy zobaczyli być może historię tego konfliktu oraz Boże rozwiązanie i Boże zwycięstwo w tym konflikcie. List świętego Pawła do Efezjan, pierwszy rozdział, od 1 do 14 wersetu. Paweł z woli Bożej apostoł Chrystusa Jezusa do świętych w Efezie i wierzących w Chrystusa Jezusa. Łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego i od Pana Jezusa Chrystusa. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który nas ubłogosławił w Chrystusie wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios. W Nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nienaganni przed obliczem Jego w miłości. Przeznaczył nas do siebie do synostwa przez Jezusa Chrystusa według upodobania woli swojej, ku uwielbieniu chwalebnej łaski swojej, którą nas obdarzył w umiłowanym. W Nim mamy odkupienie przez krew Jego, odpuszczenie grzechów według bogactwa łaski Jego, której nam hojnie udzielił w postaci wszelkiej mądrości i roztropności, oznajmiwszy nam według upodobania swego, którym Go uprzednio obdarzył, tajemnicę woli swojej, aby z nastaniem pełni czasu wykonać ją i w Chrystusie połączyć w jedną całość wszystko to, co jest na niebiosach i to, co jest na ziemi, w Nim, w którym też przypadło nam w udziale stać się Jego cząstką, nam przeznaczonym do tego od początku według postanowienia Tego, który sprawuje wszystko według zamysłu woli swojej. Abyśmy się przyczyniali do uwielbienia chwały Jego, my, którzy jako pierwsi mieliśmy nadzieję w Chrystusie. W Nim i wy, którzy usłyszeliście słowo prawdy, Ewangelię zbawienia waszego i uwierzyliście w Niego, zostaliście zapieczętowani obiecanym Duchem Świętym, który jest rękojmią dziedzictwa naszego, aż nastąpi odkupienie własności Bożej ku uwielbieniu chwały Jego. Pan Bóg stworzył ten świat, Pan Bóg stworzył każdego człowieka, jaki jest na tym świecie. I człowiek został stworzony do relacji z Bogiem. Bóg chciał mieć relację z człowiekiem. On chciał mieć relację z Adamem i Ewą. I ta relacja miała cechować się świętością i nienagannością. Bóg obdarzył człowieka całym światem, dał mu w panowanie całe stworzenie. Wiemy, że osadził go w ogrodzie, w którym Adam z Ewą mogli korzystać z każdego drzewa, oprócz drzewa poznania dobra i zła. Co jest ciekawe, Adam z Ewą mogli też korzystać z drzewa życia, które tam było, ale nie skorzystali z niego. I widzimy w historii opisanej w Biblii, że przyszedł do nich szatan i ich zwiódł. Sprawił, że nie posłuchali oni nakazu Bożego i zgrzeszyli. I ten grzech sprawił, że ich relacja z Bogiem już nie mogła być nienaganna i święta. Ten grzech zabrudził ich życie, skalał ich życie i relacja między nimi a Bogiem nie mogła już funkcjonować tak, jak funkcjonowała wcześniej. Mogłoby się wydawać, że Boże założenie do stworzenia człowieka, Boże założenie do relacji z człowiekiem nie funkcjonuje. Jednak Bóg w całej swojej mądrości, w całym swojej wszechwiedzy zaplanował do człowieka ratunek. Zaplanował dla człowieka wyjście z tej sytuacji, w której on się znalazł. I kiedy czytamy pierwszy rozdział listu świętego Pawła do Efezjan, to widzimy w tym pierwszym rozdziale cały Boży plan do tego, aby relacja między Bogiem a człowiekiem została uratowana. Paweł pisze takie słowa. Bóg obdarzył nas wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios. Czym jest to błogosławieństwo niebios? W jaki sposób możemy doświadczyć tego błogosławieństwa niebios? Kiedy czytam ten fragment, to widzę, że Bóg chce przywrócić relację, która została zerwana. On chce na nowo rozpocząć to, co zniszczył grzech w ogrodzie Eden. Paweł pisze, że Bóg chce z nastaniem czasów połączyć to, co jest w niebie, z tym, co jest na ziemi. Słowa te ukazują na chęć odwrócenia tego, co się stało w ogrodzie Eden. Bóg postanowił dać możliwość człowiekowi, aby ten miał relację z Nim. W jaki sposób możemy to wszystko osiągnąć? Paweł pisze w Chrystusie. To w Chrystusie Bóg chce połączyć to, co jest na niebie i to, co jest na ziemi. I tylko dzięki Chrystusowi jest taka możliwość. Nie ma innej możliwości na relację z Bogiem, jak tylko przez Jezusa Chrystusa. Jest to niesamowite, kiedy czytamy, że jeszcze przed założeniem świata Bóg wybrał nas w Chrystusie. Wielu ludzi dzisiaj prowadzi dyskusję na temat wybrania, pada stwierdzenie predestynacji, ale kiedy ja czytam ten cały fragment, to widzę, że nie należy kłaść nacisku na wybranie, ale nacisk na to, że jeszcze przed założeniem świata Bóg przyszykował ratunek dla człowieka i przyszykował go w Chrystusie. A co najważniejsze, dlaczego Bóg to zrobił? Do czego Bóg wybrał nas przed założeniem świata? Do czego nas przeznaczył? Jeszcze zanim Bóg stworzył ten świat, jeszcze zanim pierwsze promienie słońca ogrzały ziemię, jeszcze zanim człowiek położył swoją stopę na trawie, jeszcze zanim człowiek wypowiedział swoje pierwsze słowo, jeszcze zanim człowiek nie posłuchał się Boga, zgrzeszył i upadł, niszcząc relacje między sobą a Bogiem, Bóg już miał rozwiązanie do tego problemu. To dzięki Jezusowi możemy doświadczyć świętości i nienaganności, a tylko świętość i nienaganność może stać w relacji z Bogiem, ponieważ Bóg jest święty i nic, co nie jest święte, nie może przed Nim się ostać. Paweł pisze, że połączenie tego, co jest na niebie, z tym, co jest na ziemi, odbywa się w Chrystusie. Paweł pisze, że to się dopełni, kiedy nastanie koniec czasów. Ale my dzisiaj przez wiarę już możemy się tej obietnicy uchwycić. Dzisiaj przez wiarę możemy przeżywać ten Boży ratunek, jaki jest w Jezusie Chrystusie. Apostoł Paweł w tym fragmencie pisze, że Bóg przeznaczył nas do synostwa. Co to oznacza? Co to znaczy być synem Bożym? To oznacza być Jego dziedzicem. Kiedyś syn dziedziczył po ojcu i to właśnie jest to znaczenie. Bóg przeznaczył nas do synostwa, Bóg przeznaczył nas do dziedzictwa. Mówiliśmy o tym, rozważając list świętego Piotra, że Bóg ma dla nas dziedzictwo, które jest nieskazitelne, nieskalane, niesplamione niczym. I tym dziedzictwem jest wieczność. Tak jak przez grzech zerwała się relacja człowieka z Bogiem w ogrodzie Eden, tak w Chrystusie jesteśmy synami i dziedzicami nowej relacji, która będzie trwała całą wieczność, bez końca. I to wszystko jest możliwe dzięki Jezusowi Chrystusowi, dzięki Jego ofierze. Niesamowite jest to, że Paweł pisze, że to wszystko odbywa się z łaski, za darmo. W żaden sposób nie jest sobie człowiek w stanie zasłużyć na to, żeby doświadczyć tej łaski, ale Bóg mu ją ofiarowuje. Nie jesteśmy zbawieni z uczynków. O tym będzie dalej Paweł pisał w Efezjan. Jesteśmy zbawieni z Bożej łaski, za darmo. Nie jakby ktoś się chlubił z tego, jaki jest, ale z Bożej łaski, z Bożej miłości. Nasze winy zostają odkupione przez krew Jezusa Chrystusa na krzyżu Golgoty. Podoba mi się stwierdzenie, że to odkupienie grzechów jest według bogactwa Bożej łaski. Łaska Boża jest pełna bogactwa. Co to znaczy? To znaczy, że każdy z nas, każdy człowiek może przyjść do Boga, obojętnie w jakim się znajduje stanie. Nie trzeba patrzeć na to, jak wiele nagrzeszyłem, jak ciężkie grzechy popełniłem, ponieważ Boża łaska jest pełna bogactwa. Ona jej nigdy nie będzie za mało, aby Bóg wybaczył człowiekowi, jeśli ten przyjdzie do Niego ze skruszonym sercem. Bóg przeznaczył nas do relacji z sobą. Ofiarował nam zbawienie w Jezusie Chrystusie. I dzisiaj możemy uchwycić się tego przez wiarę. Paweł pisze o tym jeszcze, że jesteśmy zapieczętowani w Chrystusie przez Ducha Świętego, który jest rękojmią odkupienia naszego. To dzięki działaniu Ducha Świętego każdego dnia w naszym życiu możemy podążać za obietnicami Bożymi. Możemy starać się, aby nasze życie było święte i nienaganne. Duch Święty jest zabezpieczeniem tego zbawienia, które mamy w Jezusie Chrystusie i które nastąpi, kiedy dopełni się czas. I to wszystko, o czym pisze tutaj Paweł, ma przynieść uwielbienie Panu Bogu. Bóg stworzył człowieka do relacji z sobą, ale On stworzył cały ten świat, aby ten świat oddawał Jemu chwałę, aby przynosił Mu uwielbienie. Całe nasze życie, wszystko co robimy w Jezusie Chrystusie ma uwielbiać naszego Boga. To wszystko, o czym pisze Paweł, jest dla nas nadzieją, jest dla nas ratunkiem od tego, co się wydarzyło na początku istnienia człowieka. Paweł zaczyna swój list od tego, że jest apostołem z woli Bożej. Ukazuje nam tym samym, że on jest beneficjentem Bożej łaski, Bożego ratunku i Bożego zbawienia. Bóg wybrał go i przeznaczył też do służby dla siebie. I Paweł pisze do świętych w zborze w Efezie. Co to znaczy? To znaczy, że zbór w Efezie również doświadcza tego ratunku, jaki jest w Jezusie Chrystusie. Oni są święci, ponieważ przez relacje, poprzez uchwycenie się zbawienia w Jezusie Chrystusie doświadczają tej świętości. Dzięki temu mogą mieć relacje z Bogiem. Efezjanie to nie był chrześcijański naród, to był naród pogański. Wierzyli w wielu bogów, szczególnie wierzyli w Artemidę. Efez słynął ze świątyni Artemidy Efeskiej i ludzie z całego ówczesnego świata zjeżdżali się, aby zobaczyć to dzieło sztuki architektonicznej. Ale pomimo to, że Efezjanie wierzyli w różne bóstwa, wierzyli także w Fatum, w coś, co nad nimi ciąży, coś, co prowadzi ich do nieuniknionej katastrofy. I w takim miejscu powstaje zbór chrześcijański, który staje się alternatywą dla tych wierzeń. Człowiek, który nawracał się z tej wiary pogańskiej, w której nie było ratunku, poznawał Jezusa Chrystusa, w którym mógł doświadczyć bezpieczeństwa, doświadczyć nadziei na przyszłość i na wieczność z Bogiem. Człowiek, który stawał się chrześcijaninem, poznawał Boga, który już od samego początku, zanim powstał świat, miał przygotowane rozwiązanie dla człowieka. Pierwszy rozdział listu do Efezjan jest wspaniałą obietnicą, ukazującą to, że Bóg ani na chwilę nie stracił panowania nad sytuacją. Nawet kiedy szatan skusił Adama i Ewę w ogrodzie, wtedy Bóg nie stracił panowania nad sytuacją, bo o wiele wcześniej był przygotowany ratunek i nadzieja do tej sytuacji. Apostoł Paweł pisze ten list, będąc w więzieniu. Patrząc w taki ludzki sposób, również był w beznadziejnej sytuacji. Nie miał nadziei na przyszłość. Okoliczności nie były przychylne dla niego, ale on swoje bezpieczeństwo upatrywał w Jezusie Chrystusie. On swoją przyszłość upatrywał w Jezusie Chrystusie. I tym właśnie dzieli się z Efezjanami. Co to oznacza być w Jezusie Chrystusie? Co to oznacza żyć w Jezusie Chrystusie? Powinniśmy skupić się na tym, co nauczał Jezus. Chwytać się każdego słowa, które wypowiedział i starać się żyć takim życiem, jakim On żył. Powinniśmy kierować się zasadami takimi, jakimi kierował się Jezus Chrystus i jakich nauczał. Powinniśmy się kierować tymi samymi wartościami, jakimi kierował się Jezus Chrystus. Okoliczności, jakie nas spotykają, nigdy nie powinny nam przysłonić tego ratunku, jaki jest w Jezusie Chrystusie. W Nim mamy zbawienie i nadzieję na życie wieczne. Kiedy apostoł Piotr wychodził z Łodzi do Pana Jezusa, postawił swoją stopę na wodzie i ten pierwszy krok nie utonął. To świadczy o tym, że był wpatrzony w tego, który przyszedł do nich po wodzie i ten pierwszy krok był z wiarą. Ale kiedy spojrzał na otaczające go fale, na okoliczności, zaczął tonąć. Historia kończy się tym, że Jezus go uratował. Innym razem, kiedy uczniowie płynęli łodzią i był sztorm, wołali Jezusa, aby ich uratował. Jezus wstał i uciszył burzę. W Jezusie Chrystusie jest ratunek. Jest rozwiązanie do każdej okoliczności, w jakiej możemy się znajdować. On ma moc nas wyratować. On ma moc odsunąć te okoliczności od nas. Prawdziwy ratunek i prawdziwa nadzieja jest w Chrystusie. Dzisiejszy człowiek jest w podobnej sytuacji co naród efeski. Oni wierzyli, że przychodzi na nich nieszczęście i starali szukać się ratunku w tym, co tworzą, ratunku w swoich bóstwach. Dzisiaj wielu ludzi żyje tak, jakby miało przyjść na nich nieszczęście, patrząc na to, co się dookoła nas dzieje, i upatrują swojego ratunku we własnych dążeniach, we własnych wierzeniach, pomijając przy tym Pana Boga. Ale prawdziwy ratunek, Paweł pisze, jest w Chrystusie Jezusie. To dzięki Niemu mamy relację z tym, który panuje nad wszystkim. To dzięki Chrystusowi mamy możliwość mieć nadzieję na życie wieczne. Bóg panuje nad historią i nad wszystkim, co spotyka nas w tej historii, ponieważ On jeszcze zanim ona się rozpoczęła, widział nasze życie, widział to, jak będą wyglądać nasze zmagania. Kiedy patrzę na list do Efezjan, to widzę jeszcze jeden aspekt bycia w Chrystusie. Paweł w liście do Koryntian pisze, że być w Chrystusie to być częścią ciała Jezusa Chrystusa. Ciałem Jezusa Chrystusa jest Kościół. On jest Jego głową. Jeśli chcesz być w Chrystusie, jeśli chcesz podążać za Chrystusem, jeśli chcesz doświadczać tego, co Bóg ma przygotowane dla ciebie, musisz być częścią społeczności, częścią Kościoła, częścią zboru, bo Paweł pisał do lokalnej społeczności. My jesteśmy lokalną społecznością. Zbór w Białymstoku. Dzięki relacji w Kościele możesz wykonywać to, o czym pisze tutaj Paweł. On pisze o życiu w miłości dzięki Chrystusowi. W Kościele możemy tą miłość praktykować między sobą, nawzajem, w naszych relacjach. Myślę, że ten temat będziemy rozwijać, kiedy przejdziemy do kolejnych rozdziałów apostoła Pawła do Efezjan. Ale być w Chrystusie to również być częścią Kościoła, częścią zboru, częścią społeczności, żyć w wzajemnej relacji, wzajemnych zmaganiach. Jakie prawdy możemy wyciągnąć z tego fragmentu Biblii? Bóg jest ponad czasem. On jeszcze zanim czas powstał, przygotował ratunek dla człowieka. Bóg jest wszechwiedzący. On widział historię człowieka, widział jego upadek, widział twoje i moje zmagania. i przygotował dla nas rozwiązanie, i przygotował dla nas ratunek. Bóg jest święty i relacje z Nim można mieć tylko w świętości, tylko poprzez Jezusa Chrystusa. Widzimy tutaj, że Bóg dotrzymuje swoich obietnic. Dlatego dał nam Ducha Świętego, aby zabezpieczyć to zbawienie, które nam obiecał. Tak jak czytaliśmy na początku, grzech i śmierć przyszła na człowieka, na świat. Przez jednego człowieka, przez Adama. I przez jednego człowieka, przez Jezusa Chrystusa. Otrzymaliśmy obfitość łaski i dar usprawiedliwienia. Tak jak śmierć przyszła na świat, bo diabeł skusił Adama, tak przez Chrystusa przychodzi do naszego życia prawdziwe życie. Życie z Bogiem, nadzieja na życie wieczne. Ten tekst ukazuje nam ostateczne zwycięstwo, jakie jest w Bogu, jakie jest w Chrystusie. W tym tekście Paweł wywyższa Boga Ojca i Syna, Jezusa Chrystusa. Te wszystkie rzeczy, o których pisze apostoł Paweł, powinny być dla nas zachętą do tego, aby razem z Pawłem dzisiaj powiedzieć: błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który nas ubłogosławił w Chrystusie wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios. Uwielbiajmy Boga za to, co On dla nas uczynił. Uwielbiajmy Boga za Jezusa Chrystusa i za to, że jest to wszelkie błogosławieństwo, jakiego możemy doświadczyć. Nie ma żadnego innego błogosławieństwa nad te. Uwielbiajmy Pana Boga za to, że chce mieć relację z nami i posłał swojego Syna na krzyż, aby On umarł za nas i abyśmy w Jezusie Chrystusie mogli doświadczać świętości i nienaganności. Dzięki temu mogli mieć relacje z Bogiem, Stwórcą. Amen.